My już mamy połączenie z Katarem, gdzie jest Maciej Iwański, dziennikarz TVP Sport. Maciej, witaj serdecznie na antenie Radia Wnet.
Kłaniam się, dobry wieczór.
Świetnie cię słychać. Powiedz, jak nastroje po meczu Polska-Francja?
No myślę, że takie same jak w kraju. Z jednej strony cieszymy się, że była inna gra reprezentacji Polski, bo no uwierzcie, że trudno było rozmawiać z dziennikarzami z całego świata, z byłymi zawodnikami, którzy nas też na stadionach zaczepiali i żartowali sobie troszeczkę z nas, szczególnie po tym pierwszym meczu, ale i po Argentynie. Dramatyczny, mizerny był to mecz reprezentacji Polski. Natomiast dzisiaj weszliśmy, myślę, zaskoczyliśmy trochę Francuzów w pierwszej połowie, bo oni spodziewali się właśnie takiej przestraszonej naszej reprezentacji. Tymczasem zaczęliśmy wysokim pressingiem, dobrze to wyglądało, mieliśmy szansę Zielińskiego, gdybyśmy trafili, to zgadzam się z naszym selekcjonerem, że prowadząc w tym meczu pewnie cofnęlibyśmy się mocno i oglądalibyśmy wtedy, okej, brzydką piłkę, ale usprawiedliwioną wynikiem, a nie tylko planem i takimi emocjami naszego selekcjonera, który wmówił naszej reprezentacji, że nie umie grać w piłkę. Umie. Dzisiaj Piotr Zieliński był kompletnie inny niż w fazie grupowej. Dzisiaj widzieliśmy kilka plusów, jeśli chodzi o grę naszej reprezentacji. Nie zmienia to tego, że w całym turnieju najlepsi byli w naszej drużynie Szczęsny i Bereszyński. Za mało na Francuzów, nic dziwnego. To jest coś zupełnie oczywistego, że przegrywamy w fazie pucharowej z mistrzami świata. Mają fantastyczną drużynę, ale przynajmniej daliśmy sobie szansę tego, aby ich postraszyć, by na serio zaczęli się martwić o kwestie wyeliminowania z turnieju. Myślę, że Didier Deschamps porozmawiał z zespołem w przerwie i Francja zwyczajnie wzięła się do roboty. Oczywiście mieli łatwiejszą sytuację, bo raz urwał się Kiwierowi Giroud i było już 1-0.
To jaki najważniejszy wniosek po tym turnieju, by za 4 lata, jeśli zagramy w Stanach, czy w Kanadzie, czy w Meksyku, żeby wrażenie było od początku lepsze?
Nie chodzi o wrażenie, chodzi o wynik, to jest fakt. Tylko też chodzi o to, żeby ten wynik nie był osiągany w takim stylu, który powoduje wstyd, bo to jest ten krok za daleko. Jakiekolwiek porównania do tego, jak grała na przykład Grecja Rehagela w 2004 roku, bo ja tę drużynę pamiętam, oglądałem ją też na żywo, są nietrafione zupełnie. Myślę, że strategia dzisiaj, gdy popatrzymy już całościowo na ten turniej, strategia zremisowania pierwszego meczu z Meksykiem nie była słuszna, ponieważ gdybyśmy wtedy w końcówce tamtego spotkania, widząc jak dysponowany jest rywal, rozumiem co było przed turniejem, ale widząc w trakcie meczu jak był dysponowany rywal, a ten mecz oglądałem na żywo, wpuścili Grosickiego na ostatnie 10 minut, wpuścili Milika, dalibyśmy sobie realnie szansę pogrania o zwycięstwo. Oczywiście mieliśmy rzut karny Roberta Lewandowskiego, no ale zmarnował coś, co sobie sam wywalczył, bo żaden inny nasz napastnik w tamtej sytuacji karnego by sobie po prostu nie był w stanie załatwić, w cudzysłowie. Jeżeli chodzi o reprezentację, gdybyśmy mieli te 6 punktów i awans po meczu z Arabią, pewnie byłoby to wszystko inaczej. W jakimś wyśnionym, idealnym scenariuszu Argentyńczycy ze swoimi problemami zremisowaliby z nami, wyszlibyśmy na Australię, ale to jest gdybologia. Natomiast wniosek jest taki, że trzeba sobie pomyśleć nie w perspektywie następnego mundialu, ale Euro 2024. Za chwilę następne eliminacje i pytanie, jak my chcemy grać. Najwięcej nam o tym powiedzieli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński po meczu, mówiąc, że oni chcą radości z gry, oni chcą ofensywnej piłki, oni chcą takiej gry jak dzisiaj, a nie tego, co było w fazie grupowej. To są bardzo wymowne słowa liderów tej reprezentacji, najważniejszych jej piłkarzy, jeśli chodzi właśnie o kreację.
I radości też było mało w naszym narodzie. Jak to wyglądało w Katarze? Tam nasi kibice z pewnością przyjeżdżają. Może nie wiadomo jak tłumnie, ale jak pan odbiera te emocje towarzyszące właśnie Polakom, którzy przebywali w Katarze?
I też Maciej, ja tak dopytam z perspektywy też waszej pracy, bo wykonujecie naprawdę świetną robotę jako cały zespół TVP Sport.
Dziękuję. To znaczy, jeżeli chodzi o kibiców, jest ich mało. W systemie FIFA przed meczem z Francją zarejestrowanych było tylko 3000 Polaków. Oczywiście część jest tych, którzy tutaj gdzieś pracują, czy na przykład przylatują z Dubaju, ale mówimy o ludziach, którzy byli zarejestrowani z Polski. To bardzo mało. No, dla porównania na każdym meczu Tunezji było 12-14 tysięcy ludzi, którzy bezpośrednio z Tunezji przylatywali na spotkanie. Natomiast no, co mówili kibice? Mówili dokładnie to samo, to co my, czy to co czują fani w Polsce, z tego co wiem, ponieważ to nie jest żadna tajemnica. No, wystarczy spojrzeć, że Argentyna miała 46 wjazdów w nasze pole karne. No to w historii ich meczów z kimkolwiek, od kiedy te dane statystyczne są prowadzone, tylko Singapur był słabszy od reprezentacji Polski, więc ten mecz na zamknięcie fazy grupowej no był jaki był, tutaj nie ma co pudrować i nie ma co się oszukiwać. Zagraliśmy w fazie grupowej 20 bardzo dobrych minut z Arabią Saudyjską i to wystarczyło do wyjścia i to się oczywiście liczy. To jest takie ciekawe, co dalej i jak do tego podejść, no bo z jednej strony Czesław Michniewicz miał awansować na Mundial, zrobił to. Miał nas utrzymać w Lidze Narodów, zrobił to. Miał wyjść z grupy na Mundialu, zrobił to. Ale z drugiej strony, gdy widzimy, jak traktuje bardzo często media, teraz na konferencji też znowu kolejne spięcie z dziennikarzami, gdy on ma, moim zdaniem, cały czas problem z zarządzaniem emocjami. Po meczu z Meksykiem dużo o tym mówiłem na antenie TVP Sport. Widziałem dobrą reakcję trenera, to znaczy on dobrze zaczął się wypowiadać, ugasił te pożary, to wyglądało już trochę inaczej, po czym przegrywamy mecz z Francją i wracają te problemy, które były wcześniej. To jest jednak selekcjoner reprezentacji narodowej, to nie jest trener ekstraklasy. To jest zupełnie inna półka, to jest zupełnie inny rodzaj odbioru społecznego, ale też zupełnie inna odpowiedzialność za każde zachowanie i za każde słowo. Myślę, że tutaj Cezary Kulesza ma orzech twardy do zgryzienia, bo pytanie, czy zostać z Michniewiczem i pozwolić mu na jakąś ewolucję tej drużyny, bo nie czarujmy się, że my jesteśmy super ułożeni z tyłu. Statystyki pokazały to jasno. Nasza gra z tyłu była taka, że tylko Wojciech Szczęsny spowodował, że awansowaliśmy. Normalnie, według zwykłych warunków meczowych, powinniśmy stracić 4 gole więcej w fazie grupowej. Nasza defensywa była czwarta od tyłu na tym turnieju, na poziomie 28 reprezentacji, jeżeli chodzi właśnie o stwarzanie szans przez rywali. To Szczęsny, który był w idealnej formie fizycznej, ale także merytorycznej i mentalnie przede wszystkim był świetnie przygotowany. Sztab zrobił tutaj genialną robotę z Andrzejem Dawidziukiem. 250 karnych przeanalizowanych na przykład Arabii Saudyjskiej. To oczywiście Szczęsny musiał przełożyć na boisko. Ale był to jeden z absolutnie najlepszych naszych piłkarzy. I nie wiem, do tej pory wydaje mi się, że to jest najlepszy bramkarz turnieju. Zobaczymy, co się będzie działo, co powiemy po 64 meczach. I to na plecach Szczęsnego wjechaliśmy do tej 1/8. Więc czy pozwolić Michniewiczowi dalej ewoluować razem z tą drużyną, czy jednak te słowa Lewandowskiego i Zielińskiego są na tyle znaczące, że powinniśmy poszukać innego selekcjonera. Jeżeli tak, to moim zdaniem kogoś z zagranicy. PZPN ma około 1,5 miliona euro, które mógłby wydać na selekcjonera. To jest bardzo wysoki kontrakt do zapłacenia. To jest poziom na przykład Murata Yakina. I jak popatrzymy sobie na to, jak płaci się w piłce reprezentacyjnej, nie patrzmy na Luisa Enrique, bo on zarabia 1,1 miliona, ale to są inne warunki. Czy Roberto Martinez 1,2 miliona euro. Ale za 1,5 miliona euro my naprawdę możemy sobie bardzo dobrego zagranicznego fachowca do naszej reprezentacji zatrudnić. Ale to jest pytanie takie bardziej systemowe, które trzeba zadać prezesowi PZPN. A my możemy sobie na ten temat po prostu podywagować.
Śledzę Maciej, waszą pracę też w studia, które robicie, te poranne i gdzieś rzeczywiście ten temat trenera Michniewicza powraca. Być może też jest wiele rzeczy, o których my tu w Polsce nie wiemy. Ja mam takie wrażenie, że tam cały czas iskrzy, że tak jak się zaczęło gdzieś tam palić, kiedy on został selekcjonerem, bo no, nie sposób nie było wyciągnąć starych spraw, 711 połączeń i tak dalej. Otwierasz internet, wpisujesz hasło Michniewicz i to wyskakuje. Po prostu możesz się naczytać do woli. Oczywiście później wyniki, mecz Barasz ze Szwecją, awans na Mistrzostwa Świata. Ale czy ja się nie mylę, że rzeczywiście tam po prostu tylko włożyć zapałkę między polskich dziennikarzy a selekcjonera i wybucha wielki pożar?
Nie uważam tak. Problem oczywiście istnieje i tym problemem Michniewicz bardzo źle zarządził od samego początku, od pierwszej konferencji. Oni by po prostu byli razem z prezesem Kuleszą do tej konferencji całkowicie nieprzygotowani. Stąd właśnie były tak ogromne nerwy, stąd skończyło się tym, że Michniewicz przecież obiecał to po Mistrzostwach Świata za chwilę, więc to na pewno zrobi. Pozwie do sądu Szymona Jadczaka, który przypomniał te wszystkie historie z początków kariery trenerskiej. Ale w tym nie jest rzecz. Tutaj nie ma problemu. Jakby to nie jest ta kwestia, bo nie sądzę, że powinniśmy w tej chwili dyskutować w kontekście Czesława Michniewicza i właśnie tego, żeby jakby roztrząsać te kwestie, o których ty wspomniałeś. Myślę, że oceniamy go tylko i wyłącznie za pracę selekcjonera, za to, co stało się w trakcie tych kilkunastu spotkań, kiedy on pracuje. I tutaj, patrząc na to od tej strony, możemy mieć jasność, możemy mieć pewność, że no są rzeczy bardzo do poprawy. Natomiast to jest bardziej, wydaje mi się, kwestia zadania sobie pytania, czy Czesław Michniewicz jest w stanie pójść do przodu ze swoją pracą, dogadać się z tym zespołem. On cały czas mówi, że wszystko wie, na wszystko jest przygotowany, że ma świetną relację z zespołem, że jest świetna atmosfera. Okej, nie możemy w pewnym sensie tego zweryfikować, wierzymy mu na słowo, ale jeżeli widzimy, że w momencie zakończenia pewnego projektu, czyli zakończenia finałów Mistrzostw Świata, Czesław Michniewicz dostaje takie dwa bardzo mocne ciosy od swoich ważnych zawodników, od Lewandowskiego i Zielińskiego, to coś nam to jednak mówi. To nie jest kwestia dziennikarzy. Nie sądzę, żebyśmy byli uprzedzeni do Michniewicza, bo każdy chce jednego i tego samego. Chce Polski, która wygrywa mecze i do tego, żeby nie dochodziło, jeżeli chodzi już o te spotkania, do takiego pewnego, do pewnej przesady, którą było to, co zrobiliśmy w spotkaniu z Argentyną. Więc jeżeli tylko jesteśmy w stanie po prostu grać w piłkę, a jesteśmy w stanie, a słyszeliśmy od zawodników, że nie, mówił o tym Krychowiak bardzo dużo, który był takim pewnym rzecznikiem Michniewicza. Bardzo często panowie przecież rozmawiali w ciągu ostatniego czasu w Warszawie, kiedy to Krychowiak trenował z Legią, przygotowując się do turnieju. Kiedy potem za tym poszedł też Lewandowski, który starał się jakoś przygotować nas wszystkich na to, że Polska będzie grała bardzo defensywnie. To wyglądało naprawdę źle, no ale awans jakby dużo tutaj zabierał. I nagle wychodzi drużyna na Francję kompletnie inna, czyli nie jest tak, że nie potrafimy rozgrywać od tyłu, nie jest tak, że nie potrafimy zagrać pressingiem, nie jest tak, że nie potrafimy stwarzać okazji bramkowych, czyli grać w cudzysłowie normalnie w piłkę. Dzisiaj myślę, jest takie zadowolenie w narodzie, ale dlaczego? No nie może być z powodu tego, że odpadamy z Mistrzami Świata. To nie jest problem, możesz odpaść z Mistrzami Świata, to nie jest żaden wstyd, żadna hańba. Problem polegał na tym, że tak bardzo ta reprezentacja zaraziła do siebie zwykłego człowieka w Polsce, że ten normalny mecz przyjęliśmy jako coś fantastycznego, jako coś, co daje nam ogromną ulgę. Bo ja dzisiaj czuję dużą ulgę, że nie przeżyliśmy znowu tego, co było przeciwko Argentynie, bo mieliśmy realne obawy, że tak właśnie będzie wyglądała gra reprezentacji Polski i efekt tego może być opłakany. Więc przegrać mecz 1-3, ale dać sobie tę szansę, ale mieć okazję przy stanie 0-0 i to taką poważną, kiedy przez większość tej pierwszej połowy Francuzi mieli poważny problem z nami. To jest coś, co trzeba docenić. Tak jak mówię, moim zdaniem nie ma żadnej zapałki, którą można byłoby, wiesz, podpalić i włożyć między Michniewicza i dziennikarzy. Oczywiście ten trener wybrał sobie niektórych dziennikarzy, z którymi jest bardzo zaprzyjaźniony i oni stworzyli taki front obrony Czesława Michniewicza przed trudnymi pytaniami, przed trudnymi zagadnieniami, ale ja nie widzę w tym niczego sensacyjnego.
Wczoraj podczas komentowania meczu Holandii apelował pan wręcz do Gianniego Infantino. Nie wiem, czy nie straciliśmy połączenia, czy słyszymy się, panie Maćku?
Halo, Maciej, jesteś? Jest jakiś problem, więc tutaj poprosimy naszego kolegę Michała, żeby jeszcze raz spróbował się połączyć, bo rzeczywiście wywiad ciekawy. Maciej Iwański jest dziennikarzem, który od wielu, wielu lat komentuje mecze właśnie dla TVP Sport na... No, z wielu imprez, z wielu światowych imprez. Jest Maciej. Halo Maćku, jesteś tak, cały tak. Czas? Tak, coś oczywiście.
Tak, kończę.
Polska, Katar daleko, ale i tak...
Tak, wiesz co, przepraszam, kończę tę myśl. No, to nie jest tutaj moim zdaniem problem polegający na tym, że można było włożyć zapałkę między Michniewicza i dziennikarzy. W wielu krajach dzieje się tak, że są dziennikarze, którzy z jakichś względów są za takim trenerem, inni są przeciwko. To jest piłka. O piłce trzeba rozmawiać, nawet w gorący sposób, nawet się ze sobą nie zgadza, ale trzeba rozmawiać i zawsze warto rozmawiać o tym, co dzieje się na boisku i co się dzieje dookoła niego. Więc ja nie podjąłbym się w tej chwili jasnej deklaracji, że uważam, że Michniewicz powinien zakończyć swoją pracę w PZPN-ie, czy powinniśmy dać mu szansę, bo ten mecz trochę tę ocenę zmienił. Gdyby dzisiaj zagrało to tak, jak wyglądało w ubiegłym meczu, to byłbym zdecydowanie za tym, żeby zmienić selekcjonera. Natomiast w tej chwili no, to trzeba trochę też rozważyć na chłodno, ale podkreślam teraz jeszcze. Tutaj najważniejsze dla mnie były słowa Lewandowskiego i Zielińskiego, bo przecież bez ich wsparcia, bez ich zrozumienia i z tym, że piłkarze są niezadowoleni, bo oni zaczynają o tym mówić, to z tego wynikają potem takie zachowania jak Piotr Zieliński. Słuchajcie, wyobrażacie sobie, że w innej reprezentacji na mistrzostwach, ja sobie tego nie wyobrażam, pada w wywiadzie w trakcie turnieju to, co powiedział Zieliński dla Gazety dello Sport. Takie słowa, że chciałem poprosić Argentyńczyków, żeby zwolnili, bo mieli wynik, który dawał im awans, albo wrócę do klubu i będę grał na 100%. Przecież to były straszne słowa. Ja to się zastanawiałem, dlaczego nie ma żadnej reakcji, dlaczego no, nie ma żadnego w ogóle działania ze strony PZPN-u czy związku, bo to były słowa straszne.
Maciek,
Zieliński dzisiaj pokazał, tak. Że jak taktyka jest inna i dobra, to on gra tak, jak potrafi.
No samo to też, o czym się rozpisywała prasa, że ta pogawędka Messiego z Lewandowskim, czy też Lewandowskiego z Messim, gdzie nasz kapitan tłumaczył, bo tak potem powiedział, że gram defensywnie, bo tego potrzebuje drużyna, to też było takie trochę no słabe, no, umówmy się. Biorąc pod uwagę klasę tego zawodnika.
Wynikało, to wynikało z tego, co wybrał Czesław Michniewicz i o tym rozmawiajmy. Rozmawiajmy, nie musimy rozmawiać o tym, czy my go lubimy, czego nie lubimy.
Jasne.
Rozmawiajmy o tym, co Czesław Michniewicz wybrał na ten turniej. Moim zdaniem Persaldo po 4 meczach, uważam, że jeżeli chodzi o taktykę i podejście do drużyny, do meczu z Meksykiem, wybrał źle.
Maciej...
Po prostu, ponieważ powinien w końcówce tego meczu dać sobie szansę wygrania tamtego spotkania.
Gdzieś tam rzeczywiście będziemy do tego wszystkiego wracać, natomiast nasza audycja powoli się kończy. Bardzo dziękujemy ci za...
Ja zapraszam ale nie, do TVP Sport na program właśnie z Kataru, gdzie będziemy o tym wszystkim rozmawiać.
To na pewno, natomiast jeszcze chcielibyśmy ciebie dopytać, bo to jest twój kolejny turniej, jakby też trochę inna kultura. Jak odbierasz ten Katar, będąc tam, na miejscu? Jak się pracuje ta organizacja? Krótsze odległości, o tym mówicie, nie wiem... Dobre jedzenie, wysypiacie się i tak dalej.
Grzesiu, nie wysypiamy się, bo skomentowanie 9 meczów w 11 dni to nie jest tak. To jest mundial, jest bardzo intensywny, ale właśnie. Jest przepiękny. Jeżeli chodzi o sport, organizacyjnie jest fantastyczne. To znaczy, to są najlepiej zorganizowane mistrzostwa, jeżeli chodzi o pracę dziennikarzy, ale to samo nam mówią kibice, których tutaj spotykamy i to z różnych krajów, rozmawiam z ludźmi, więc pod tym względem naprawdę Katarczycy to przemyśleli i zrobili to na bardzo, bardzo wysokim C. Tutaj nie ma żadnego powodu do tego, żeby za cokolwiek organizacyjnie, podkreślam, organizacja turnieju ich skrytykować, bo zupełnie inną historią jest, jak ten turniej dostali i to wszystko, o czym wiemy. Natomiast sam już turniej i też sport, czyli ten turniej grany w środku sezonu, jest wspaniały. To jest mój 5. mundial i każdy jest inny, ale ten przyniósł ze sobą świetne mecze i te najnowocześniejsze stadiony. To jest przyjemność pracy, ogromna.
Wczoraj komentował pan mecz Holandii, apelował pan do Gianno Infantino, aby nie zmieniać formatu, nie wpuszczać aż 48 drużyn. Czego się pan obawia?
No, obawiam się tego, że to będzie znacząca przesada, dlatego że po prostu tych meczów będzie za dużo. Dwie fazy grupowe, jakieś kombinacje. Wiecie, z całym szacunkiem, na każdym mundialu mogą być słabsze mecze, ale jednak ten format, który mamy, gdy z trzech drużyn wychodzą dwie, oni chcą zrobić dwie fazy grupowe. No to jeżeli uważają, że ma być tych reprezentacji więcej, to niech zrobią po prostu więcej grup. Ale niech będzie dokładnie tak samo, że wychodzą dwie z czterech wyżej, bo te mecze równolegle grane dały nam nieprawdopodobne historie i niesamowite emocje. Czasami to jest trudne. No ja się akurat w emocjach tutaj zacząłem gubić już w tym liczeniu bramek, do czego się przyznaję, posypuję głowę popiołem. Natomiast to też wynika z tego, że te mecze były piękne i te historie były niesamowite i za tę piłkę kochamy. Uważam, że Gianni Infantino tak bardzo otwierając mundial na 48 reprezentacji robi błąd. No ale FIFA nie jest od dzisiaj organizacją przecież, o której można powiedzieć niestety dużo, dużo złego. Ona zawłaszczyła futbol i ten sport ją ratuje. To znaczy to, co jest na boisku, ratuje w tej chwili wizerunek FIFA. To problemem jest raczej to, co będzie działo się pewnie przez następne 4 lata z tą organizacją, bo dałoby się to zrobić dużo lepiej.
Jasne. Cieszmy się też tym, co jest, bo rzeczywiście wygrywa piłka. Maciej, przede wszystkim gratulacje za dobrą pracę, ale też mam nadzieję, że jak wrócisz, to też będzie okazja, żeby porozmawiać, a przede wszystkim dobrej pracy do końca mistrzostw od nas tutaj dla ciebie i dla całej ekipy. Prosimy.
Dzięki serdeczne. Przekażę pozdrowienia dla was, także mam nadzieję, że będzie wam się wszystkim dobrze oglądało w Polsce mundial, bo też jak Polska odpadła...
Już bez ciśnienia, dokładnie.
Tego ciśnienia zeszło, dokładnie. Będziemy się cieszyli mundialem do końca.
Już bez ciśnienia. Maciej Iwański, TVP Sport, wprost z Kataru był z nami. Powoli zbliża się do końca nasza audycja. Obiecaliśmy, że tak francuska piosenka będzie się przewijać, bo Francja w końcu z nami wygrała. Patrycja Kass jest na playliście. Nie wiem, czy Ela Ruman, która już jest w studiu, nam pozwoli jeszcze wypuścić tą świetną francuską wokalistkę. Widzimy, że tak. Myślę sobie, Kamil, że kończymy z takim, myślę, że mimo wszystko gdzieś tam, tak jak mówię, piłka się broni, polska piłka się też mimo wszystko obroniła. Przegraliśmy 1-3, ale przynajmniej z twarzą wracamy z tego Kataru.
Wracamy z twarzą i obroniliśmy się z punktu widzenia historycznego. Jesteśmy w 1/8 i ten styl, którego się czepialiśmy przez ostatni tydzień, dzisiaj także został jakby poprawiony i także jest, jest pozytywnie. I dzisiaj jeszcze przypominamy, godzina 20, Anglia, Senegal.
Tak, natomiast jutro 7:45 Studio Mundial, ale też podsumowanie weekendu. Tam trzeba wspomnieć, że Tyson Fury wygrał z Jessicą Cisorlo, a więc też boks zawodowy. Jakieś inne rzeczy, które są mimo wszystko w tle Mundialu. No i co? 16:45 nasze studia stałe na nie serdecznie zapraszamy do końca Mundialu. A Ela Ruman już tutaj też jest z nami. I Elu, czy ty oglądasz piłkę?
Nie wiem, czy mój mikrofon już jest włączony. Witam Państwa, dobry wieczór. Weszłam w ten klimat sportu i muszę powiedzieć, że widziałam końcówkę, czyli jeden gol, ale wy, czy jesteście...
Kyliana Mbappé.
Czy jesteście smutni?
W żadnym wypadku. Ja w żadnym wypadku, bo jednak to, co dzisiaj pokazaliśmy, to było znacznie lepiej na boisku, jeśli chodzi o jakość
lepiej
piłkarską.
Lepiej niż z Argentyną. Ja mówię z pozycji laika kobiety, która nie jest do końca fanką, ale nasi chłopcy grali.
Wiesz, do mnie wróciło takie wspomnienia z tego 86 roku, bo wtedy rzeczywiście też zagraliśmy dobry mecz z Brazylią, ale przegraliśmy 0-4. Teraz zagraliśmy dobry mecz z Francją, ale przegraliśmy 1-3.
Ja uważam, że byliśmy lepsi, naprawdę. No, nasi chłopcy się starali, byli pod bramką bardzo często. To mówię ja, kobieta, która nie gra w piłkę, ale naprawdę kibicowałam im dzisiaj. No i cóż.
Wiesz, ja tak z takiego typowo piłkarskiego, jakiegoś takiego mojego gdzieś tam, tego co mam w głowie, to jak widziałem, jak gra Argentyna i jak widziałem, jak gra Francja dzisiaj, i Brazylia, to wydaje mi się, że my nie pasujemy do tego towarzystwa na tym poziomie, że okej, spakujmy już te walizki, dobrze zagraliśmy, no tam jakaś bramka, tu Lewandowski z tego karnego, dwa razy podchodził, strzelił. Po prostu wróćmy do domu, a dajmy pograć prawdziwą piłkę lepszym. Bo tak, Argentyna jest lepsza i Francja jest na wyższym poziomie niż my.
Tak, i nie odchodźmy od radia, bo wieczór dobrych wiadomości zaczyna się właśnie.
Tak, my jeszcze, Ela, serdecznie ci dziękujemy, że jeszcze mogliśmy, czasami się przepraszamy, że gdzieś tam sport zabiera, a teraz mam okazję, siedząc przed tobą, po prostu podziękować i przeprosić, ale niech rzeczywiście nas dzisiaj pożegna ta francuska piosenka, bo i zaśpiewała nam Edith Piaf i Marc Lavoine, a teraz Patrycja Kass. Maciej Tęsny, dziękujemy za...
Michał Tęsny,
przepraszam, dziękujemy za zrealizowanie audycji.
Kamil Kowalik.
Grzegorz Milko, Patrycja Kass żegna się z piłką, a Ela Ruman już za chwilę.
Porozmawiajmy o sporcie.
Sponsorem sportu w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.